Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Doświadczone miłosierdzie skłania nas do dzielenia się nim z innymi, mówił papież na sobotniej audiencji ogólnej. Papież Franciszek to dla Czechów najwyżej ceniony zagraniczny przywódca. Emigracja Syryjczyków nikomu nie pomaga, pomóżcie nam pozostać w ojczyźnie, apeluje arcybiskup Aleppo. 30 stycznia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. O obowiązku każdego chrześcijanina do bycia głosicielem Ewangelii mówił Franciszek podczas pierwszej specjalnej audiencji jubileuszowej. Tego typu spotkania z wiernymi będą odbywać się w ostatnią sobotę każdego miesiąca aż do końca roku jubileuszowego.
Jako chrześcijanie mamy obowiązek być misjonarzami Ewangelii. Gdy otrzymujemy jakąś dobrą wiadomość lub gdy doświadczamy czegoś pięknego, jest czymś naturalnym, że odczuwamy potrzebę dzielenia się tym także z innymi. Wzbudzona radość jest tak wielka, że pobudza nas do tego, by ją głosić.
Czesi znów zaskoczyli, choć uchodzą za jeden z najbardziej zateizowanych narodów na świecie. Spośród wszystkich zagranicznych liderów najbardziej cenią jednak papieża Franciszka. Pozytywnie ocenia go 3/4 badanych, z czego 30% bardzo pozytywnie, a 44% raczej pozytywnie. Komentatorzy nie ukrywają zdziwienia takim wynikiem. Zdaniem Romana Jocha z Obczanskiego Instytutu, sukces Franciszka to wynik wyjątkowej nieufności Czechów do polityków. W ten sam sposób tłumaczy popularność papieża Peter Tomek z organizacji Ateiści Czeskiej Republiki. Jego zdaniem Czesi dali się zwieść. Franciszek robi wrażenie człowieka bardzo wyważonego, w rzeczywistości jednak jest tak samo konserwatywny jak jego poprzednicy. Natomiast kardynał Dominik Duka, choć też jest zaskoczony wysokimi notowaniami papieża, to jednak, jak zauważa, potwierdzają one, jak mało prawdy jest w rzekomym ateizmie Czechów. Zdaniem arcybiskupa Pragi jego rodacy są bardziej wierzący niż się to wydaje, nie lubią jednak obnosić się ze swą wiarą na zewnątrz. Stymulowana przez Zachód emigracja Syryjczyków to w zasadzie deportacja. Pozbawia ona Syrię sił witalnych, które są niezbędne, by odbudować kraj po wojnie. Nie pomaga też tym, którzy wyjeżdżają. Lepsze życie, którego szukają, mogą znaleźć jedynie w Syrii, uważa melchicki metropolita Aleppo, arcybiskup Jean-Clément Jeanbar. W tych dniach przebywa on w Paryżu. Daje świadectwo o tym, co dzieje się w Syrii i w stanowczych słowach krytykuje państwa zachodnie. Przyznaje, że coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że jego ojczyzna padła ofiarą międzynarodowego spisku. Jego zdaniem dziś realistycznym rozwiązaniem konfliktu jest jedynie scenariusz rosyjski, to znaczy wsparcie prezydenta Al-Assada w walce z wszystkimi rebeliantami. Arcybiskup Jeanbar podkreśla, że prezydent ma silne poparcie narodu, a jego ustąpienie doprowadziłoby do wojny domowej i rozbioru Syrii przez kraje ościenne. W rozmowie z Radiem Watykańskim melchicki ordynariusz Aleppo zwraca uwagę na szczególną odpowiedzialność chrześcijan. Pomimo trwającej od 5 lat wojny, w jego diecezji połowa wiernych nadal pozostała na miejscu. Wiemy, że jest to naszym obowiązkiem względem Kościoła powszechnego i względem tych wszystkich, którzy byli tu przed nami i którzy za to, że tu pozostali i dochowali wierności Chrystusowi, płacili najwyższą cenę na przestrzeni 2000 lat. Jeśli dziś chcecie nam pomóc, pomóżcie nam pozostać w naszej ojczyźnie. Nie pomożecie nam, ułatwiając nam opuszczenie naszego kraju. Deportacja naszych wiernych nikomu nie służy, ani nam, ani naszym wiernym, ani też i wam. Powtarzam, jeśli chcecie nam pomóc, pomóżcie nam zaprowadzić pokój w Syrii, abyśmy mogli w niej pozostać.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
20 stycznia. Witam Państwa, Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Katolickiego Radia Podlasie o obcowaniu z Pismem Świętym. Materiał przygotowała Joanna Kuczborska. Zapraszamy.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś o Biblii chcemy porozmawiać. Chciałoby się powiedzieć nawet o Biblii dla każdego, ale nie każdy czuje się adresatem tego przekazu. Czasem wywołuje ona i swoją objętością i trudnym językiem obawy, lęki. Dziś chcemy powiedzieć, że nie taka Biblia straszna, jak ją malują, a jak ją maluje czasami wyobraźnia i być może pierwsze próby i doświadczenia, które na taką trudność pokazują. Moim gościem jest ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy serdecznie.
Czy lektura Pisma Świętego to propozycja ponadprogramowa, że tak powiem, dla chętnych? Czy zwykłemu chrześcijaninowi wystarczy Słowo Boże w niedzielę podczas mszy świętej?
Chciałbym rozpocząć od cytatu, który już w IV wieku przedstawił nam święty Hieronim, który powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Wiemy, że w tym cyklu Kościoła, w cyklu trzyletnim ABC niedzielnym oraz w ciągu tygodnia w cyklu pierwszym i drugim mamy wybrane fragmenty Biblii. Nie jest to całość. Są to fragmenty najważniejsze. Dlatego z tego punktu widzenia chciałbym powiedzieć, że warto sięgać po lekturę Pisma Świętego, tą indywidualną, żebyśmy mogli śledzić wszystkie wątki biblijne, jakby historię w kolejności, w tym Bożym jakby prowadzeniu. Jest to tak zwane lectio continua, czyli czytanie poszczególnych lekcji. Natomiast jesteśmy świadomi, że nie wszyscy chodzą codziennie do kościoła. Nie wszyscy mogą słuchać w Kościele tego Słowa Bożego i tutaj z pomocą przychodzi właśnie to rozwiązanie tej indywidualnej lektury. Zresztą jesteśmy świadomi, że też nie wszyscy co niedziela chodzą do Kościoła, nawet spośród tych, którzy określają się jako katolicy. I pozwólcie, że zrobię tu takie porównanie. Zobaczcie, zakładamy, że w każdą niedzielę jemy obiad, natomiast czy ten jeden obiad wystarcza nam na cały tydzień? Każdego dnia przychodzimy do stołu, do posiłku. Czasami jemy kilka razy dziennie. Jest codzienna toaleta, sen i zdaje się, że analogicznie Słowo Boże powinno znajdować swoje miejsce każdego dnia w naszym życiu. Powinno być Słowem, które właśnie nas umacnia, prowadzi, wskazuje drogę w naszej codzienności. Powinno być czymś naturalnym, tak jak codzienna rozmowa małżonków między sobą, jak codzienny dialog na linii rodzic-dziecko. I tu właśnie wejdźmy do 10 rozdziału z listu do Rzymian, kiedy Paweł apostoł mówi: wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Jeśli nie ma lektury regularnej Pisma Świętego, no to nasza wiara jest płytka. Dlatego być może tylu ludzi, nawet tylu chrześcijan, ma dzisiaj problemy, kłopoty ze swoją wiarą, przechodzi kryzysy, bo nie ma codziennego kontaktu ze Słowem Bożym, czyli z Bogiem, który jest i Słowem jednocześnie, i autorem tego Słowa. Nie można się dać przestraszyć Bożemu Słowu. Kiedy ktoś już w końcu decyduje się na lekturę Pisma Świętego, przeżywa pewne problemy i kłopoty. Wejdę tutaj w taki historyczny wątek Romana Brandstettera, Żyda nawróconego na chrześcijaństwo, który kiedyś jako mały chłopiec skarżył się swemu mistrzowi, że nie do końca rozumie to, co czyta. I tenże właśnie jego mistrz powiedział: Romanie, nie chodzi o to, żebyś wszystko rozumiał na tym etapie swojego życia. Chodzi o to, żebyś pamiętał. To słowo, które czytamy, ono prędzej czy później znajdzie odwzorowanie w naszej egzystencji, w naszym życiu. To znaczy historie biblijnych postaci będą miały swoje odwzorowanie w naszym życiu. I chociaż w Biblii, pamiętajmy o tym, Biblia jest słowem żywym, jest słowem cały czas działającym, jest słowem funkcjonującym w naszej rzeczywistości. Warto szukać miejsc, osób, wydarzeń, gdzie Biblia jest wspólnie czytana, gdzie jest wspólnie rozważana. I tutaj zaznaczmy, że dzisiaj spotykamy na rynku wiele propozycji książkowych, komentarzy, medytacji biblijnych, które pomagają nam wejść w coraz głębsze i lepsze rozumienie Bożego Słowa. Potrzebne jest określenie czasu i miejsca. To na pewno ułatwi nam lekturę Słowa Bożego, która w tym momencie staje się również naszą modlitwą. Potrzeba czasu i cierpliwości, a owoc będzie obfity.
I tak określając ten czas, przypomina mi się wywiad z jednym z bardzo znanych polskich rekolekcjonistów, znanych na arenie ogólnokrajowej, który o swoich doświadczeniach lektury Pisma Świętego pisał kiedyś, zanim został zakonnikiem, że czytał wytrwale Pismo Święte i dopiero po 3 latach coś zaczynał rozumieć, coś mu się zaczęło układać. Także, żeby się nie zniechęcać po tygodniu, 2 albo po miesiącu. Dać sobie trochę czas i zaufać Bogu, że On to wszystko później rozplącze, to co jest niejasne. Natomiast mimo wszystko będą się rodzić pytania, gdzie zatem szukać pomocy.
Na nasze szczęście mamy dostępne bardzo wiele różnych komentarzy co do Pisma Świętego. Ja zaproponuję takie 2 podstawowe strony, to jest www.biblista.pl oraz www.orygenes.pl. Są to 2 takie podstawowe strony, które wprowadzają nas w tematykę Biblii, tłumaczą właśnie Słowo Boże w kontekście antropologiczno-kulturowym. Są to strony w języku polskim, duży dostęp dla tych, którzy lubią internet. Natomiast spotykamy też wiele książek z medytacjami biblijnymi, dostępnych chociażby jako miesięczniki.
A może lepiej Pismo Święte czytać w gronie osób, które mają swojego przewodnika, które pomogą nam wybrnąć z tych trudności i pytań. Tak jak ksiądz cytował strony, gdzie znajdujemy komentarze, tak coraz więcej inicjatyw w internecie się pojawia, że czytajmy razem Pismo Święte, rozważajmy, zastanawiajmy się, ale także wokół parafii powstają kręgi biblijne, czy wielkie dzieło biblijne, o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Czy w grupie łatwiej, lepiej?
Bym powiedział, otóż to. Myślę, że trzeba nam w naszej mentalności dorastać do tego, że Kościół, tak jak sugeruje to wielu wielkich tego świata przewodników duchowych, to wspólnota wspólnot. I można powiedzieć, właśnie wspólnota jest miejscem, gdzie człowiek krzepnie, kształtuje się, dorasta. Podstawową wspólnotą dla nas jest rodzina. Natomiast jeśli chodzi o formację duchową, zdaje się właśnie czymś ważnym czy potrzebnym korzystanie ze wspólnot przyparafialnych, które spotykają się właśnie chociażby na wspólną formację biblijną, liturgiczną, na wspólne rozważanie Bożego Słowa, na wspólną medytację. Jaki jest plus takiej wspólnoty, takiego kręgu biblijnego? Otóż przede wszystkim wymiana myśli, bo oczywiście może nam do głowy przyjść taka czy inna interpretacja danego fragmentu, ale warto posłuchać tego, jakie myśli rodzą się w głowie drugiego człowieka, kogoś, kto też w swojej codzienności stara się żyć Słowem Bożym, kto odczytuje to Boże prowadzenie, jak się to odnosi do jego określonych wydarzeń, a więc jest to czas wspólnego ubogacania się, wymiany doświadczenia, czas zdobywania też pewnej wiedzy. No i tutaj jedną z takich propozycji właśnie, która nasuwa się dzisiaj, coraz jest bardziej realna i którą myślę trzeba w Polsce rozkrzewić, jest właśnie dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. Dzieło biblijne imienia Jana Pawła II ma statut publicznego stowarzyszenia wiernych. Zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski już kilka lat temu i ma swoje przedstawicielstwo w każdej diecezji naszego kraju. Właśnie ostatnio, 16 stycznia w Warszawie, mieliśmy spotkanie wszystkich moderatorów dzieła biblijnego w naszym kraju, gdzie nastąpiła wymiana myśli, doświadczeń i został przedstawiony nowy program działań na te najbliższe lata. A więc jest to dosyć młoda instytucja, ale która prężnie się rozwija i powiem, rodzi wiele naprawdę bardzo pozytywnych nadziei, zwłaszcza na to duchowe pogłębianie obecności Pisma Świętego w życiu katolików, w życiu wiernych. Każda diecezja, jak wspomniałem, ma swojego moderatora, który jest wskazany przez księdza biskupa ordynariusza.
I czy każda diecezja ten sam program realizuje?
Nie. Tutaj jest dowolność.
I różne są klucze?
Tak jest. Można powiedzieć, moderator diecezjalny w obrębie diecezji, w konsultacji z księdzem biskupem, jest tym, który może budować program działań. Oczywiście następuje między nami pewna wymiana myśli, pewne uzupełnianie się czy podsuwanie pomysłów. Jest też taki pomysł na to, żeby pewne dzieła realizować wspólnie pomiędzy diecezjami, wymieniać się też pewnymi doświadczeniami czy chociażby profesorami. Zatem takim celem dzieła biblijnego jest właśnie pogłębianie coraz lepszego rozumienia, objawienia, czyli Pisma Świętego, które niesie ze sobą też kwestie właśnie nauczania Kościoła, czyli ma służyć kształtowaniu naszej duchowości, naszej świadomości biblijnej, przede wszystkim w duszpasterstwie, w naszych parafiach, ale też jest skierowane nie tylko do świeckich, można powiedzieć w pierwszej kolejności, do kapłanów, kaznodziejów, katechetów, którzy z racji na pełnioną funkcję, niosą to Słowo Boże w sposób formalny, chociażby w szkole, na katechezie.
Ja myślę, że jeszcze warto podkreślić, bo wiele osób boi się zetknięcia ze Słowem Bożym, przypominając sobie jak z najgorszych koszmarów lekcję polskiego, kiedy pani polonistka uparcie pytała, co poeta miał na myśli. No a mało kto wtedy rozumiał, co poeta miał na myśli. I tak sobie myślę, że stąd też wynika lęk przed Pismem Świętym, że ja muszę coś wycisnąć z tych słów, muszę jakoś je zinterpretować. Ja myślę, że też możemy uspokoić, że wystarczy tylko otworzyć. To jest trochę tak jakby wyjęcie zatyczek z uszu, żeby usłyszeć głos Boga. On już na pewno powie i tak trafi do nas, że zrozumiemy.
Chciałbym, byście czytając Pismo Święte traktowali ten czas nie jako lekturę książki historyczno-przygodowej czy jakiejś fantazy, ale jako czas, kiedy pozwalacie Panu Bogu mówić do siebie. Bo zobaczcie, czasami w naszych modlitwach mówimy, że proszę księdza, mam problemy z modlitwą, ze skupieniem, mówię te pacierze rano i wieczorem i mam wrażenie, że Bóg do mnie nie mówi, nic mi nie odpowiada. Bo czasami jest tak, że my tym pacierzem Pana Boga zagadujemy, o ile mówimy pacierz na zasadzie odtworzenia treści jak z płyty, że już nawet nie myślimy nad tym, co mówimy, po prostu automat. Dlatego lektura Pisma Świętego jest o tyle ubogacającą formą modlitwy, że zamiast my zagadywać Pana Boga, pozwalamy Panu Bogu mówić do nas.
Jak wynika z księdza doświadczenia, od której Ewangelii zacząć, żeby łagodnie przechodzić na coraz wyższe poziomy trudności?
Ewangelia według świętego Marka jest Ewangelią, która przedstawia nam Chrystusa już dorosłego, dojrzałego. Jest Ewangelią najkrótszą, bo zaledwie 16 rozdziałów. Najprawdopodobniej jest jedną z pierwszych Ewangelii zredagowanych. Ja mimo wszystko zachęcałbym albo do lektury Ewangelii według świętego Łukasza czy Mateusza, dlatego że tam mamy przedstawienie też osoby Jezusa Chrystusa od samego początku. Natomiast na poziomie teologicznym najtrudniejsza jest Ewangelia według świętego Jana. Jan pisze już w taki sposób dojrzałego teologa, trochę interpretatora, choć spotykamy rozdziały chociażby dotyczące męki Chrystusa z wieloma szczegółami, o których Łukasz czy Mateusz nie wspominają. Myślę, że warto zrobić takie podsumowanie i o tym pamiętać, że jest jedna Ewangelia Jezusa Chrystusa, napisana przez czterech ewangelistów, ale oni nawzajem, pisząc o Jezusie, niejako uzupełniają się, podają te informacje, które pozwalają nam w całej pełni właśnie poznać Jego osobę. Jeden będzie podkreślał wątek zbawczy Jezusa, inny będzie mówił o Chrystusie jako o mistrzu, inny o Chrystusie jako o Panu, inny znowu właśnie o Chrystusie, który jest Słowem, które przychodzi i daje życie. Dlatego myślę, że ważne jest przeczytanie wszystkich czterech form, czy wszystkich czterech redakcji Ewangelii, pamiętając o tym, że jest to jedna, ciągle ta sama Ewangelia o Jezusie Chrystusie, a jednocześnie Ewangelia Jezusa Chrystusa, czyli przedstawienie Jego nauczania, które do nas kieruje.
Także proszę Państwa, mamy nadzieję, że trochę lęki uśmierzyliśmy i zachęciliśmy Państwa do lektury. Proszę nie przystępować do czytania Pisma Świętego jak do przygotowania do egzaminu, który musimy zdać. Tak jak mówił ksiądz na początku, od nas Bóg bierze dobre chęci, czyli jakieś postanowienie woli, systematyczność i wytrwałość, a On dopełni resztę. O tym jesteśmy przekonani i proszę porozmawiać z osobami, które zaczęły czytać Pismo Święte, jak bardzo zmieniło się ich życie. Także tego Państwu z całego serca życzymy, właśnie takiego prowadzenia Bożego poprzez Jego Słowo. A ja pięknie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Bóg zapłaci, wszystkiego dobrego.
Audycję przygotowała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.